Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję, i witam naszych gości. Z Warszawy ksiądz dr Janusz Stańczuk do nas przyjechał. Jest on redaktorem naczelnym miesięcznika Tak Rodzinie i wykładowcą między innymi i pracownikiem na Akademii Katolickiej w Warszawie. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, witam pana, witam wszystkich państwa i tu w studio, i w całej Polsce, i na całym świecie.
Są również z nami małżonkowie, państwo Aldona i Artur Wiśniewscy, rodzice piątki i dorosłych już dzieci, tworzący rodzinny zespół muzyczny Moja Rodzina, założyciele fundacji Tak dla Rodziny. Serdecznie witam państwa.
Witamy serdecznie, łączymy się też z wszystkimi radiosłuchaczami.
Dzisiejszy temat: rodzina szkołą solidarności. Wiadomo, rodzina dla dzieci, czyli dla każdego z nas, była zawsze jakąś szkołą. Można mówić lepszą, gorszą, ale formujemy się w rodzinie. Czy tego chcemy, czy nie chcemy, nieświadomie. Rodzimy się w rodzinie, patrzymy na siebie nawzajem, patrzymy przede wszystkim, małe dzieci patrzą z uwagą w oczy mamie, tacie, bardzo uważnie, jak przeglądamy starsze zdjęcia, to widzimy, z jaką uwagą, już potem nie, rzadko kiedy będą tak spoglądały. I my jako małżonkowie mamy to właśnie zadanie, żeby przygotować kolejne pokolenie do życia. Do życia w świecie i do życia w niebie, czyli by zechciały, już jak będąc dojrzałymi ludźmi, wybrać Boga spośród szerokiej oferty, którą daje świat, a daje coraz szerszą, coraz większą. Internet dopasowany do osobowości każdego podrzuca wszystkie możliwe rzeczy, że będziesz szczęśliwy, to będzie ta jedyna rzecz, która ciebie uczyni szczęśliwym. No akurat. Szczęście daje nam Bóg, jeżeli postępujemy zgodnie z Jego przykazaniami, bo On nas stworzył i wie, co jest dobre dla nas i chce naszego szczęścia, życie oddał za nas, byśmy znaleźli się w niebie. I dlatego, jeżeli mamy uczyć solidarności, no to nie na studiach młodzież, tylko rodzice uczą tego już w rodzinie. Niekiedy w ogóle nieświadomie, że tego uczą, ale faktycznie uczą. A zaczyna się wszystko od małżonków. Ale no, samo słowo solidarność, niedługo sierpień, także będzie jedna, druga audycja o solidarności. Samo słowo solidarność. Ksiądz Janusz Stańczuk, ksiądz doktor Janusz Stańczuk jest z nami. Niech nam ksiądz powie, jako teolog, skąd to się w ogóle wzięło i co to znaczy solidarność?
Myślę, że dzisiaj we współczesnej Polsce, kiedy słyszymy to słowo solidarność, to kojarzymy je głównie ze związkiem zawodowym, ale na potrzeby dzisiejszej audycji chciałbym, żebyśmy od tego skojarzenia się oderwali. Popatrzyli na samo słowo, czy na samo zjawisko solidarności w takim szerszym, głębszym kontekście, jako pewien rodzaj wartości czy relacji międzyludzkiej. I to słowo błąka się już gdzieś w starożytności, bywa gdzieś tam wymieniane. Ono pochodzi od łacińskiego słowa solidus, czyli mocny, trwały, no tak solidny, powiedzielibyśmy dzisiaj po polsku. Ale raczej to słowo było używane w kontekście różnych zobowiązań prawnych czy finansowych. Natomiast taką karierę socjologiczno-filozoficzną to słowo zrobiło dopiero w XIX wieku. Ono wtedy dopiero się pojawia w większości słowników europejskich. Solidarność, rodzi się zresztą takie zjawisko też w socjologii czy w filozofii jako solidaryzm. I można powiedzieć, albo jeśli pozwolą państwo, tak nakreślę trochę tą scenę drugiej połowy XIX wieku, rozwijają się te bogate społeczeństwa Zachodu, ale to jest dziki kapitalizm, drapieżny kapitalizm, nieludzki, egoistyczny kapitalizm, gdzie każdy walczy o swoje. I niektórzy filozofowie czy niektórzy humaniści mówią, że dobrze byłoby zbudować inne społeczeństwo oparte na bardziej ludzkich cechach. liberalizm, kapitalizm odrzucają, ale odrzucają również cechy chrześcijańskie, takie jak chociażby bezinteresowna miłość, caritas. I w miejsce miłości, caritas, chcą prowadzić solidarność, jako taką świecką miłość, niezwiązaną z religią czy z obligacjami religijnymi. I ta solidarność byłaby takim lepiszczem nowego społeczeństwa, tak to nazwijmy. Oczywiście nikt za tym nie poszedł, bo Pan Jezus w Ewangelii powiedział już wyraźnie, że tak naprawdę człowiek ma dwóch prawdziwych bogów, albo mamonę, albo pieniądze. I żadne filozoficzne, jakieś nawet najszlachetniejsze zrywy nie są wystarczająco głęboką motywacją dla społeczeństw, dla ludzi, by za tym pójść. Tym niemniej to słowo funkcjonowało. Kościół podchodził do niego z początku dość sceptycznie. No właśnie z tego względu, że to miał być to element nowej świeckiej religii humanistycznej. Ale później się przekonał, bo ten solidaryzm jako system filozoficzny się nie przyjął. Szczególnie już tak bardzo skracając, przejdźmy do naszych ulubionych postaci, jak choćby Jan Paweł II, który też wychowany troszeczkę w duchu tej Solidarności Polskiej, usankcjonował to słowo i to zjawisko również na gruncie teologicznym. Uważał, że to jest dobra teologiczna cecha potrzebna ludziom. Miał tutaj zresztą duże teologiczne też wsparcie księdza Tischnera, który na ten temat sporo pisał, i uważali, że solidarność jest potrzebna. W starożytnej Grecji, zresztą to jeszcze sięgnę tak daleko, panował pogląd, że solidarność sama w sobie nie wystarczy dla dobrego funkcjonowania. Ona zawsze szła na miasto z siostrami, takimi jak braterstwo, jak przyjaźń, bo może być też zła solidarność. Filozofia się nad tym za dużo nie roztrząsa, ale w takim życiu praktycznym wiemy, że może być zła solidarność. Tak jak większość wartości można wykorzystać też w złym celu, odwagę w czynieniu zła, napadaniu na sąsiadów, albo cierpliwość w knowaniu, w wymyślaniu różnych intryg. Tak samo solidarność może być w złych. Tutaj dużo też pisał nasz polski filozof Leszek Kołakowski na ten temat, twierdząc, że niemal każdą dobrą rzecz można też wykorzystać w złym celu, ale to też mówię o tym na początku, że my w tej audycji będziemy mówili o dobrej solidarności. Bo to, że ludzie się jak w wieży Babel potrafią w złej solidarności jednoczyć, dla nas chrześcijan jest oczywiste. Tak jak papież Jan Paweł II, jak Tischner, jak wielu innych, będziemy dziś podkreślali dobrą solidarność jako to zjawisko, które pomaga budować zjednoczone społeczeństwo, zjednoczoną ludzkość, zjednoczoną w czymś dobrym. I dzisiaj oczywiście, tak jak już Pan zapowiedział, będziemy mówili o tej solidarności w rodzinie. Jak zbudować dobrą rodzinę, w której ta solidarność jako szlachetna cecha występuje.
No tak, ale zanim będziemy mieli rodzinę, to jest wcześniej małżeństwo. A zanim małżeństwo, to jest jeszcze narzeczeństwo, gdzie się poznajemy, dogadujemy się, patrzymy na siebie, poznajemy swoje poglądy, dyskutujemy na ten temat i czy pójdziemy razem wspólną drogą, czy nie. Ale już o tym niech nam powiedzą małżonkowie państwo Aldona i Artur Wiśniewscy. Proszę bardzo.
Tak, jeżeli chodzi o narzeczeństwo, poznaliśmy się z mężem bardzo wcześnie, bo w szkole podstawowej to taka naprawdę szkolna miłość, która do dzisiaj nas zaskakuje i zachwyca, dlatego że mamy jeszcze w domu mnóstwo kartonów z listami, które trzeba przewertować, sprawdzić, policzyć, ile tego narzeczeństwa naprawdę było. Bo ze względu na pracę moich rodziców musieliśmy wyjechać z Glinojecka, gdzie poznaliśmy się, i tak naprawdę w klasie ósmej już nie byliśmy razem, nie mieliśmy szansy na spotkania.
To gdzieś koło Ostrołęki, tak?
Glinojeck to jest miejscowość w powiecie ciechanowskim. Ciechanowskim, w diecezji płockiej. Natomiast ja wyjechałam z rodzicami aż do Ropczyc, to jest z kolei diecezja tarnowska, więc wiele, wiele kilometrów nas dzieliło. Tutaj pan Leszek mówi o tym, że trzeba się poznać, trzeba siebie słuchać, zobaczyć, jakie się ma jakieś wspólne tematy. No właśnie, ja jako młoda dziewczynka interesowałam się różnymi rzeczami, zbierałam znaczki, łapałam motyle, natomiast mój mąż, jak już zaczął, że tak powiem, do mnie się odzywać, to opowiadał mi godzinami o Józefie Piłsudskim i naprawdę to było dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ ja nie za bardzo się dobrze czułam w historii, dlatego to były takie nasze pierwsze randki, gdzie musiałam słuchać o historii Polski.
Z tym trzecim Piłsudskim,
a więc włączył od razu mi wychowanie patriotyczne do naszej znajomości, no i też wyznaczył pewnie jakiś szlak taki, no tematyki, którą powinnam poznać, zgruntować, żeby no nie być zupełnie jakby nie zaznajomioną z tematem.
Tak, ale ta solidarność właśnie w narzeczeństwie polega na tym, że człowiek chce wejść w osobowość drugiej osoby.
W jej świat,
jeśli jest zakochany, więc chce poznać wszystko, czym się interesuje, co robi, chce być bez przerwy przy tej drugiej osobie. I ta solidarność właśnie narzeczeńska właśnie tak się objawiała w naszym przypadku. I czasami bywało tak, że człowiek musiał pokonać wiele wysiłku, żeby zrobić krok w kierunku właśnie tych motyli, których się nie lubiło, tych znaczków, których nie cierpiałem, żeby zbierać. No ale by się przypodobać, by być blisko drugiej osoby, tą solidarność wykazać narzeczeńsko, pokonywały się właśnie takie pierwsze trudności.
Pokochać to, co ta druga strona kocha.
Tak.
I to buduje jedność. To buduje jedność, a nie to, że denerwuje mnie coś w małżonku, bo ja tego nie lubię. Nie tędy droga.
Tak jest. No, myślę przede wszystkim, że nasza wspólna droga to przede wszystkim właśnie była wyznaczona przez, wiadomo, przez uczucie, przez miłość, przez zachwyt. Ale również my zawsze po prostu lubiliśmy być razem ze sobą. To było chyba pierwsze takie uczucie też przyjaźni, która była nasycona uczuciem miłości. Najpierw tej pierwszym, tym zakochaniem, ale potem to pragnienie bycia razem ze sobą, ono narastało, także myślę, że to bogactwo właśnie tych uczuć, takiego pragnienia bycia ze sobą, tęsknoty sprawiło, że ta decyzja o pójściu dalej drogą wspólną, razem, no była taka konkretna i szybka.
Tak, po 10 latach znajomości to nie było tak szybko.
Ale to się zaczęło, jak mówicie, od szkoły podstawowej. No
tak,
to
tak, wiadomo.
Odliczając 10 lat, no to
no,
co
ja
były
myślę,
studia?
Że sam fakt, że byliśmy jednak daleko od siebie, tak jak mówię, my musimy naprawdę policzyć, ile tego narzeczeństwa było, bo nie wiemy tak naprawdę.
Tak, no teraz nadrabiamy to narzeczeństwo.
Tak,
kiedy dzieci są już dorosłe, samodzielne, jeździmy na randki, umawiamy się.
Tak jest, na spacery, ale najpierw właśnie, mówię, trzeba byłoby to policzyć, żeby mieć chociażby na ten temat wiedzę, bo to jest bardzo ciekawe właśnie, że ta decyzja o tym, żeby być razem, była no bardzo taka konkretna, ale też szybka w tym kontekście właśnie czasu. Także chcieliśmy być razem i szczerze mówiąc troszkę ta decyzja była pod wiatr, tak? Także podjęliśmy taką decyzję i nie żałujemy tej decyzji.
Kochacie się, czujecie się dobrze ze sobą, ale świat czasami chce wam dopomóc, w cudzysłowie. I tworzy sytuacje niszczące waszą jedność, waszą miłość. Niekiedy nawet wręcz to osoby najbliższe mogą to czynić. Najbardziej kochające z rodzin pochodzenia, które ostrzegają, przewidują, widzą nie wiadomo co i no, burzą niekiedy to nasze zapatrzenie w siebie. No i musimy to zweryfikować, co z tym zrobimy. Czy to będzie nas niszczyło, czy właśnie będziemy jakoś budować tą jedność i tą solidarność podtrzymywać. Jak to jest właśnie w sytuacjach, kiedy idą fale rozbijające nasze małżeństwo.
Nie doświadczyliśmy, my osobiście nie doświadczyliśmy takich fal. Wręcz powiedziałabym, że w rodzinie zawsze spotkaliśmy się z akceptacją, z pomocą, właśnie z takim zrozumieniem. Ale rozumiem też,
ale bywa różnie.
Rozumiem, że bywa różnie.
I co wtedy należy?
Czy jestem ekspertem w tej sprawie? Nie wiem. Nie chciałabym tutaj, żeby zabrzmiał ton nauczycielski, bo też jesteśmy nauczycielami z zawodu, ale myślę, że można tutaj jakby powiedzieć, czy poradzić, właśnie biorąc nasze, jakby nasze doświadczenie małżeńskie, że warto najpierw zawsze razem pewne rzeczy uzgadniać, warto razem pewne rzeczy
omawiać,
tak, żebyśmy przede wszystkim w jednym kierunku patrzyli, tak, żeby była jedność w tych słowach, zdaniach, myślach, decyzjach, dlatego że po pierwsze jest pewien przekaz w świat, tak, że okej, oni myślą właśnie w jednakowy sposób, a po drugie są mocni, tak, że no nie warto jakby tutaj w nich uderzać, więc warto ze sobą przede wszystkim mieć dialog, tak? Pewne wspólne ustalenia, podejmować pewne wspólne decyzje, przedyskutować pewne sprawy, zanim gdzieś powiedzmy dzielimy się tymi decyzjami, czy myślami, czy jakimiś przemyśleniami, więc no myślę, że tutaj no bardzo ważne jest to, żeby małżonkowie ze sobą rozmawiali, prowadzili dialog. I to taki dialog oparty właśnie o przyjaźń. No na pewno w dialogu małżonków nie sprzyja jakaś wysoka temperatura czy wysokie tony. Warto jest uspokoić jakby te swoje emocje, zanim zaczniemy dyskutować czy rozmawiać. No nie ukrywam, że w naszym przypadku jest też tak, że na pewno sami z siebie, bo wiadomo, jesteśmy z różnych rodzin, mamy różne temperamenty, w różny sposób reagujemy. Ale sam fakt jakby odwoływania się do pewnych wartości, właśnie patrzenia w dal, jakiejś wspólnej modlitwy, pomaga nam w takiej spokojnej rozmowie. Oczywiście my mamy swój już w tej chwili jakby małżeński, no 33 lata staż. Jest to staż, tak, mamy 33 lata stażu w małżeństwie, więc no tutaj by trzeba było wrócić pewnie wiele lat wstecz. Ale wiem, że zawsze w tych naszych rozmowach pomagała modlitwa, że jednak to odwołanie się do modlitwy dawało takiego ducha, pokoju i te rozmowy zupełnie inaczej przebiegały.
Czy to była również wspólna modlitwa małżeńska, czy każdy w swoim kąciku osobno?
Mniej niż 30 lat jesteśmy w kościele domowym. To jest konkretna formacja, która, do której przystąpiliśmy świadomie, więc zobowiązania kościoła domowego są bardzo czytelne i między innymi jeden z takich obowiązków, zobowiązań tej duchowości kościoła domowego, to jest wspólna modlitwa małżeńska.
Ja się wtrącę na chwilę i tylko powiem, że nie jesteśmy w domowym kościele dlatego, że jesteśmy lepsi, ale właśnie dlatego, że jesteśmy słabi. Że ta decyzja była bardzo świadoma i konkretna z tego właśnie powodu.
Tak, no właśnie. No i oczywiście modlitwa osobista również jest bardzo ważna, fundamentalna, bo to najważniejsza jest moja relacja osobista z Panem Bogiem, ale też jestem ojcem, małżonkiem, dziadkiem, więc też mam pewne zadania. No i też modlitwa rodzinna, która dla nas była czymś bardzo ważna. No to jest ta solidarność w modlitwie, bo tutaj mówimy, to słowo przewodnie solidarność w rodzinie objawiała się właśnie poprzez patrzenie w jednym kierunku, przy modlitwie.
Ale jeszcze wracając do czasu, kiedy jeszcze dzieci nie mieliście, ale no, żyliście, że tak powiem, w bliskości swoich rodzin pochodzenia. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak się będą rozmowy toczyły i czasami zaskakuje nas jakiś temat, nie ma czasu już na uzgodnienie z współmałżonkiem, bo on gdzieś akurat jest gdzie indziej, a my musimy coś powiedzieć, no i w jakiś sposób wyrażamy zdanie, opinię bez konsultacji, no bo nie ma szansy w tym momencie na tą konsultację. No i jak już jesteśmy razem, to się dowiadujemy, że a druga strona jednak myśli inaczej, że i przekonuje nas do tego, że jednak powinno być inaczej. No i tutaj właśnie jest właśnie taka trudna sytuacja, która może wpływać na rozbicie jedności małżeńskiej, jeżeli właśnie jeden z małżonków będzie trzymał sztamę, jak to się mówi, ze swoją rodziną, w pewnym sensie ustawioną przeciwko drugiej rodzinie, drugiemu małżonkowi. I tu jest uwaga, żeby nie dać się tutaj pogubić. Jesteśmy niezależną zupełnie jednostką. Jesteśmy małżeństwem. Już nie należymy do mamy, taty. Owszem, jesteśmy wdzięczni, będziemy modlić się, dbać, ale jesteśmy my jednością, bo zawarliśmy związek sakramentalny małżeński. Pan Jezus jest naszym gwarantem naszej jedności. My do Niego zawsze się zwracamy, odnosimy i w tym przypadku również właśnie rozmawiamy ze sobą w oparciu o Boga. Bo jak coś jest trudno, to powiedzmy najważniejsza jest jednak modlitwa, wspólne klęknięcie i odwołanie się do dawcy przymierza małżeńskiego. Czy tak u was też bywało, że właśnie z Bożą pomocą pewne problemy były rozwiązywane?
Ja myślę, że na początku małżeństwa to jest jakieś przeciąganie liny. Zawsze mąż właśnie mówił, że walczy się o swój teren, prawda? To walczymy o swój teren. A w kontekście właśnie tego jakby takiej jedności, czy spójności myśli, czy właśnie jakiejś decyzji, no to też jest proces. Do tego się po prostu dojrzewa, to się widzi za każdym razem wyraźniej. Wydaje mi się, z każdym dniem człowiek no przekonuje się, że jednak no musimy pewne decyzje podjąć, tak? Czyli tak jak mówisz, no tutaj trzeba odciąć pępowinę, to jest pierwsza sprawa. W sposób mądry też, żeby nikogo nie zranić, prawda? Też myślę, że warto czasami wysłuchać pewnych rzeczy, ale i tak decyzje podejmujemy my. I nawet często bywa tak, i myślę, że to tak już chyba taka jest natura człowieka, że musi przejść przez swoje błędy, że czyjeś błędy niestety nie są jakby autorytatywne. Po prostu trzeba przejść przez swój poligon życiowy, przez swoje błędy, przez swoje miny, bomby i człowiek się na tym po prostu uczy. Także, ale ważne jest to, żeby te wszystkie trudności pokonywać razem, rozwiązywać je razem i w oparciu właśnie o tą małżeńską solidarność.
No i rodzą się dzieci.
Ale jeszcze chciałem nawiązać do tych pierwszych tygodni małżeństwa, bo też jesteśmy doradcami życia rodzinnego, spotykamy się z narzeczonymi. Ja wtedy zawsze biorę chłopców narzeczonych na stronę, tam mam swoje kilka minut i słuchajcie, pamiętajcie, że pierwsze dni, tygodnie są najważniejsze. To jest zdobywanie terenów. Jeżeli, oczywiście to żartem mówię, jeżeli pokażesz, że umiesz gotować, jeżeli pokażesz, że umiesz sprzątać, jeżeli pokażesz, że coś robisz dla domu, to już do końca życia będziesz to robił. Jeżeli prześpisz tą sytuację zdobywania terenu. Oczywiście to jest tylko żartobliwe stwierdzenie, bo ja na przykład bardzo lubię pracować w kuchni. Mój tata bardzo często udzielał się w kuchni, ale narzeczonym właśnie przekazuję takie informacje, żeby byli czujni na początku swojego małżeństwa.
No, żeby nie zdradzali swoich umiejętności.
Nie, wręcz przeciwnie, pokazują, że mogą, że jeśli potrafią. Pokażą, że potrafią, że jeszcze więcej będą mogli uzyskać szacunku.
Wyręczyć.
Tak właśnie, po to jest małżonek, żeby pomagać, udzielać się.
Jeden drugiemu.
Jeden drugiemu. To jest ta solidarność, pomoc żonie i żona mężowi właśnie w tych pracach codziennych.
I to od początku, że tak powiem, to zaczyna coraz bardziej scalać małżonków, bo nie chodzi o to, że na początku małżeństwa podział ról, dzisiaj ja sprzątam, jutro ty, na przykład dajmy na to, no chwileczkę, dlaczego dziś nie sprzątasz? Bo się źle czuję, mówi żona. No i w tym momencie, no to oczywiście, no to ja sprzątnę, bo cię kocham. I mi tutaj nie zależy na równowadze jakichś obciążeń, tylko po prostu jest miłość, a nie wyliczanka, co kto, jakie ma obciążenia. I do wszystkiego, że tak powiem, trzeba dojść, wszystko przeżyć i właśnie przemodlić i porozmawiać w dialogu ze sobą. I rodzą się dzieci. Najpierw poczynają się dzieci.
Tak.
I jest dziecko, jak to się mówi, w drodze, ale ono już jest.
Tak.
I ono odbiera relacje między małżonkami.
Tak, wszystko jest inne.
I odbiera. I teraz właśnie pytanie, w jakim stanie duchowym, psychicznym znajduje się żona? Czy zawsze w dobrym? O to ma zadbać mąż. Żeby dziecko też się czuło dobrze, a nie chowało się po kątach macicy.
Tak, no pierwsze dziecko dla obydwojga małżonków, myślę, jest pięknym doświadczeniem, oczekiwaniem życia. To jest właśnie ten taki niezwykły czas tej delikatności, subtelności, intymności małżeńskiej, ale i zarówno dla kobiety jest to coś zupełnie nowego, dla jej organizmu, jak i dla psychiki mężczyzny. I tutaj naprawdę to jest też lekcja taka życia, bo pierwsze dziecko to jest takie zupełnie nowe doświadczenie. No dzisiaj mamy wielką pomoc, w sensie mówię, młode mamy mają i blogi, prawda, jakieś tam grupy na Facebooku, wymieniają się doświadczeniami. No jest literatura szeroko.
Poradnie,
tak. Także no dzisiaj naprawdę ta opieka taka, powiedzmy, wokół małżonków czy nowych rodziców jest ogromna. Zresztą dostęp też do wszystkiego, prawda? My, jak rodziły się nasze dzieci, to jak ja dzisiaj powiem, że nic nie było, to nikt pewnie w to nie uwierzy, ale właśnie tak było, że nie było nic, nie było pieluch, nie było, no nic nie było po prostu w sklepach. Takie to były czasy, bo Antosia rodziła się w 1989 roku i żeby było jeszcze nam nie tak łatwo, to była wcześniakiem. Urodziła się w 29 tygodniu, miała 1,5 kilograma i naprawdę to były dla nas no, bardzo trudny czas, dlatego że chodziło o to, żeby utrzymać pokarm, że ja nie miałam żadnej wiedzy na wiele tematów właśnie związanych wokół macierzyństwa czy porodu, czy czegokolwiek. Więc to były bardzo trudne doświadczenia. Nie mieliśmy mieszkania, mieszkaliśmy na stacji w dość trudnych warunkach. I tutaj naprawdę ta solidarność właśnie ze strony Artura, który studiował, przychodził jak już Antosia się urodziła, a muszę powiedzieć jeszcze, że dzieci wszystkie, cała piątka urodziła się przez cięcie cesarskie, więc naprawdę to były bardzo trudne wyzwania. Przychodził i pamiętam, takie mam wspomnienie, właśnie w tej chwili mi przyszło, mieszkaliśmy, drzwi były szklane i on jak przychodził, żeby nie budzić jej, mnie, bo ja oczywiście cały czas starałam się, żeby ona jak najwięcej spała, karmiłam ją, to było cały czas na baczność, to przychodził i tylko kładł rękę na tej szybie i ja widziałam, że jest. I to mi wystarczyło. I tak właśnie pamiętam, no oprócz tego, że oczywiście robił zakupy, że dbał o różne sprawy, ale te pierwsze miesiące były naprawdę bardzo trudne. Także jego przebranie właśnie za studenta, żeby przyjść do mnie, do szpitala, bo ja miesiąc leżałam z Antosią ze względu na jej wcześniactwo. No, wielka tęsknota. No, piękny też, trudny czas, ale piękny czas, bo właśnie trudność może być piękna i tak tą trudność wspominam.
Jeżeli się odbiera właśnie relacje małżonka jako relacje miłości, towarzyszenia, wspomagania, czujności na wszelkie potrzeby, nie? Wiemy, tak. że jest i że na pewno poradzi i że na pewno pomoże. Że nie jesteśmy sami. To jest coś wspaniałego właśnie, taka bezsłowna w ogóle właśnie solidarność, że możemy liczyć na siebie.
No, mogę to spuentować, że rozumiemy się bez słów.
Właśnie. To już są lata małżeństwa i coraz mniej tych słów potrzeba, żeby tą miłość wyrazić. No ale dzieci się rodzą, dzieci rosną. No i są kolejne wyzwania. Cały czas są kolejne wyzwania. Bo dzieci uczą się. Uczą się nie tylko chodzić, ale również kontaktów z kolejnymi dziećmi. A to uczucie zazdrości, a to uczucie, że o mnie teraz się nie pamięta na przykład, chociaż to nieprawda. Jak to było?
Tak, były to różne kryzysy, można powiedzieć, chociaż za mocno użyte słowo kryzysy, ale były sytuacje, kiedy potrzebowaliśmy rozmów z dziećmi, pokazywania, że wszystkie są równo kochane i te trudności były rozwiązywane poprzez spotkania rodzinne. Wprowadziliśmy taki zwyczaj w naszej rodzinie, że jakiś problem zaistnieje wśród dzieci, natychmiast mogą zgłosić taką sytuację i zwołać tak zwane spotkanie rodzinne. To było takie posiedzenie rodzinne, które w dużym pokoju było po modlitwie.
Przy stole?
Nie, to było na podłodze. Myśmy też siadaliśmy nisko, żeby się zrównać z poziomem dzieci, żeby też nie patrzyły w górę, tylko na równi z nami. I wypowiadały wszystkie swoje trudności, jakie mają, doświadczenia jakiejś krzywdy, więc każdy mógł wypowiedzieć, chociaż to były no, prozaiczne sytuacje.
Ale dla nich ważne.
A dla nich ważne, więc nie wysłuchiwaliśmy każdego dziecka bardzo poważnie i staraliśmy się rozwiązywać te sprawy. I ta metoda, która funkcjonowała przez całe dzieciństwo dzieci, do dziś funkcjonuje, chociaż dzieci są już starsze, przyjeżdżają do nas, mają własne domy, też zasiadamy, że tak powiem, już nie na podłodze, tylko przy stole i rozmawiamy. I to jest świetne, że taki kontakt, taką solidarność wokół różnych problemów i wyzwań no pokazujemy i ćwiczymy. I mam nadzieję, że wnuki również będą takie rzeczy będą doświadczać.
Tak, ale zanim powiem, jakie są owoce właśnie tych spotkań, ale nie tylko spotkań, to chcę właśnie powiedzieć, że właściwie przez całe życie rodzice muszą być świetnymi dyplomatami, dlatego że jeżeli jest 5 dzieci, w tym jest najstarsza dziewczyna, córka i 4 chłopaków, to trzeba być naprawdę i politykiem, i dyplomatą. I to ma znaczenie ogromne, dlatego że każdy z nich musi dostać tyle samo, a to nie jest takie proste, prawda? Że w tym samym czasie muszą doświadczyć tyle samo, takiej samej uwagi, zainteresowania, ale też my musimy widzieć, czego oni pragną, tak? Musimy dawać im wędki, musimy dawać im poczucie wartości, musimy pamiętać o tym, żeby powiedzieć, jak jest wspaniały, dobry, jakie piękne rzeczy robi, że pięknie czyta, że pięknie wygląda, że ma świetne zainteresowania, że bardzo dobrze pracuje. Ja myślę, że dobre słowo jest niesamowitą, ma wartość i niesamowitą moc. Dobre słowo, bo podcinanie skrzydeł dzieciom jest czymś najgorszym, dlatego że ja mam tego świadomość, że dzieci odbierają emocjonalnie trzykrotnie albo dziesięciokrotnie mocniej, tak? Jeśli nawet spojrzenie. Pamiętam, że kiedyś jeden z synów mi powiedział: mamo, jakie masz czerwone oczy. No, myślę, że tak dość srogo na nich spojrzałam, ale sobie pomyślałam, czy ja jestem smoczycą, czy co. Po prostu rzeczywiście nie zdajemy sobie czasami sprawy z tego, jaką mamy też siłę i przewagę nad dziećmi. I warto o tym sobie też przypominać, chociażby w rozmowach rodziców, tak? Czyli rozmawiamy o dzieciach. Nie rozmawiamy tylko o swoich sprawach, ale jak już są dzieci, to wiemy, że to nie są, że to nie jest przypadek, że jesteśmy rodzicami, że Pan Bóg dał, pobłogosławił nam, dał nam dar właśnie w postaci dzieci, że my możemy ich je formować, że możemy je kształcić, ale nie słowem. One muszą widzieć, prawda? One muszą mieć przykład. Nie ma nic cenniejszego niż przykład. Jeśli mówimy o miłości, muszą widzieć, że się kochamy. Jeśli mówimy o przebaczeniu, muszą widzieć, że przebaczamy. Jeśli mówimy o pasji, to muszą widzieć w nas właśnie tą determinację, działania, akcje, prawda? I to przez całe życie to widziały, więc uczestniczyły też z nami w naszych pasjach muzycznych, w naszych wyjazdach, w graniu w Państwa Miasta. Do dzisiaj, jak się spotykamy, gramy w szachy, no różne pasje, rzeźba, rysunek, różne, przeróżne pasje. Włączaliśmy ich zawsze w nasze prace domowe. Mieli po prostu zadania wyznaczone, jeździli do szkół muzycznych, więc cały czas mieli wypełniony czas, a przy tym otrzymywali od nas informacje właśnie te pozytywne, pełne miłości i takiego właśnie bombardowania każdemu porówno i cały czas tylko, że a czy ty dzisiaj powiedziałeś tam coś komuś, ojej, to idę go pocałować, przytulić, bo za mało. I to były takie właśnie nasze ciągłe, wzajemne jakieś też uwagi do siebie, czy nie za mocno, czy nie za mało, czy nie za dużo, czy nie za rzadko. Więc to rodzicielstwo było bardzo świadome i bardzo takie przez nas kontrolowane, ale właśnie w duchu solidarności, nie na zasadzie, że o, mamusia jest lepsza, a tatuś gorszy, tylko razem, żeby te dzieci doświadczały no, dobra z dwojga stron. I od tatusia, i od mamusi. Więc myślę, że tak jest. A co jest owocem tego? Co jest naszym sukcesem największym? Jesteśmy zachwyceni, jak nasze dzieci się kochają. Jak się wzajemnie przyjaźnią, jak się wspierają. Jak są solidarne naprawdę w różnych trudnych sytuacjach, bo mieliśmy i chorobę taką trudną jednego z nich. I zawsze na siebie mogą liczyć. No po prostu to, tak czasami sobie mówimy, że właściwie to już zadanie wykonane.
No to tak wygląda, że jesteście takim absolutnie, absolutnie idealnym małżeństwem. Czy nigdy dzieci nie widziały, że się posprzeczaliście na przykład?
No widziały.
I co potem było? Czy potrafiliście się przeprosić?
Ale widziały, też właśnie o tym mówiłam, że one to widziały, tak? Że to, że chcemy być, że chcemy być kochającą się rodziną, że chcemy, że to jest nasze pragnienie, że to jest proces, który trwa i że nie jesteśmy jeszcze w którymś tam momencie tego procesu, to jest fakt. Ale to, że właśnie dzieci widziały to, bo taka jest prawda, doświadczały właśnie osobiście tych różnych sytuacji, choć one nie były jakoś drastyczne, bo mój mąż jest zbyt dobry, żeby takie sytuacje były.
No ale czasami mogły być jakieś sytuacje, że tata powiedział, ocenił powiedzmy jakąś sytuację przychodząc, że tak powiem, ze świata do domu, nie znając szczegółów, już ocenił powiedzmy w jedno dziecko czy drugie dziecko i okazało się, że to było błędne, że to było niesłuszne.
Tak.
To się musi zdarzać,
tak,
bo to każdemu się zdarza.
Mówię,
i co wtedy?
Dlatego mówiłam już o tym, że wzajemnie sobie sugerowaliśmy pewne rzeczy, prawda? Że mówiliśmy, że albo to zostało za dużo powiedziane, albo za mało powiedziane i potem jedno z nas po prostu musiało to naprawić, tak?
To znaczy, tata potrafił przeprosić dziecko?
Tak, oczywiście. Do tak. Dziś czasami rozmawiamy
też,
o...
Też to robimy. Przepraszamy dzieci, jeśli po coś zrobimy nie tak.
No bo czasami coś się w ferworze
oczywiście.
Z rozpędu powie, a to było niesłuszne, po chwili widzimy, czy po czasie.
Tak, a poza tym no, musimy sobie w pewnym momencie uświadomić jedną rzecz, że dzieci dorastają i są dorosłymi ludźmi. To są już ludzie dorośli. Więc to jest bardzo ważne, że po prostu to się zmienia, tak? Jest pewien, pozostają jakby te same mechanizmy, ale no, jak jest już dziecko dorosłe, to już jest partner do rozmowy, a nie to już, on,
to jemu, już jest inna.
Jego trzeba oddać światu. On dostał bagaż doświadczeń i został wyposażony i teraz już życie należy do niego. My nie mamy na pewne rzeczy wpływu i trzeba uszanować też dzieci.
Decyzje.
Natomiast błędy popełniamy. Ja sobie zdaję sprawę, że popełniam wiele błędów jako dziadek, ale po prostu jest to silniejsze ode mnie, ponieważ no tutaj konkurencja, bo Aldonka przed chwilą powiedziała, że na równi jesteśmy, nie możemy być, że tak powiem, konkurować wśród dzieci, ale wśród wnuków no nie mam
nie,
po
no
prostu
to ja już
siły.
Nie mam.
No, muszę zawłaszczać te moje wnuczki to kochane, bo...
Przypomnij, ile wnuków macie.
Sporo
niestety, no to...
Na razie. Trzeba powiedzieć tutaj, na razie.
Tak.
Na razie, tak. I nie jestem w stanie
dziadek
się powstrzymać.
Jest
jest to zupełnie inna miłość.
Czas nam ucieka. Ksiądz tak siedzi, przysłuchuje się, uśmiecha.
No, mądrych ludzi warto słuchać.
Ale właśnie jako redaktor miesięcznika Tak Rodzinie, wspaniałego miesięcznika, gdzie dużo ciekawych, dobrych rzeczy, informacji dla małżonków jest nie w postaci pouczania, tylko w postaci świadectw konkretnych małżonków. I też właśnie to małżeństwo ksiądz zaproponował na dzisiejszą audycję tutaj do nas. Co ksiądz by tutaj tak właśnie z punktu widzenia właśnie księdza, jeżeli chodzi o rolę rodziców w dawaniu przykładu dzieciom właśnie tej solidarności opartej nie tylko na ludzkim jakimś pragnieniu kochania się, ale również oparciu o Boga. Co jeszcze by ksiądz tutaj widział, czy coś podkreślił?
Ja bym tylko może usystematyzował, bo tu rzeczywiście wiele ważnych i cennych rzeczy już padło i tylko żeby to tak zebrać razem i stworzyć dla siebie pewną koncepcję dla każdego z nas. Może zacznę tak troszeczkę teoretycznie, ale powołując się też na te świadectwa państwa. Kiedy mówimy o solidarności, tak jak powiedziałem na początku, nie jest łatwo tę postawę odróżnić czasami od wielu innych postaw, bardzo zbliżonych do niej. Jeżeli mówimy o solidarności, to najpierw musimy sobie uświadomić, że do solidarności potrzebnych jest dwoje ludzi, z których jedna ma jakiś problem albo jakąś potrzebę, a druga potrafi tej potrzebie zaradzić, pomóc, ale po pierwsze nie ma takiego obowiązku, aby to robić i nie istnieje prawo, które by jej nakazywało to robić. To jest tak, bardzo mi się podobał ten przykład z Piłsudskim i ze znaczkami i z motylami. Ma? Wyobraźmy sobie teraz tak, podpisujemy przysięgę małżeńską, prawda, Arturze, biorę cię na męża i będę z tobą aż do śmierci, albo do momentu, kiedy wspomnisz o Piłsudskim po raz kolejny. Prawda? Pani Adona nie ma obowiązku ani prawa, takiego nie ma, które by jej nakazywało lubić Piłsudskiego, ani panu Arturowi nie ma obowiązku lubić pasji swoich żony czy zainteresowań. Ale solidarność nie jest zjawiskiem stricte religijnym. Ono zawiera w sobie element racjonalności, czyli rozumności. I ten mój rozum człowieka mówi tak. Ja nie cierpię znaczków ani motyli, ale kocham moją narzeczoną i wiem, że jeśli ona będzie szczęśliwa, to nasz związek będzie szczęśliwy. Bo jak ja jej odbiorę te znaczki i motyle, to ona będzie nieszczęśliwa i nic nie zbudujemy fajnego. Więc Artur tutaj, pan Artur racjonalnie myśli, pozwolę jej na motyle i znaczki, bo będzie szczęśliwa. Ja jakoś to zniosę, stać mnie na to. Nie mam obowiązku i vice versa, prawda? Nie cierpię Piłsudskiego, ale jakoś to zniosę, bo wiem, że mąż będzie szczęśliwy. Jak on będzie szczęśliwy, to zbudujemy szczęśliwy związek. Solidarność jest czymś takim, że właśnie widzimy u siebie nawzajem pewne problemy, problemy czy potrzeby i stać nas na to, żeby dać coś. Bo ta druga strona, za solidarność zawsze też oznacza, że coś musimy dać, coś poświęcić, coś stracić, tak po ludzku, nawet bez boskich motywacji, ale takich rozumowych, że jeśli daję, to nie tracę, bo coś więcej zyskuję. Ważną cechą solidarności jest też właśnie pamięć o tym, że warto czasami poświęcić coś osobistego, żeby grupa, wspólnota zyskała. W tym przypadku rodzina, małżeństwo. I to mi się bardzo tutaj podobało. To zostało tak wyraźnie powiedziane. Dobro ogółu bywa ważniejsze niż dobro moje własne, prawda? Natomiast tutaj, kiedy mówiliśmy już o dzieciach, to chciałbym właśnie wyraźnie podkreślić, to parę razy w naszym miesięczniku tak rodzinie różne osoby pisały, ja to mówię z całą odpowiedzialnością, ale na ich koszt, a to zazwyczaj pisali rodzice. Człowiek, dziecko przychodzi na ten świat jako egoista, jako samolub. Ktoś, kto próbuje świat podporządkować sobie, swoim potrzebom i swojemu dobru. I chociaż jest kochane i ono w przyszłości pokocha rodziców i dziadków, to na razie jest małym egoistą, które się domaga. Przecież tam psychologowie różnie też mówią, że to do trzeciego, do czwartego, do piątego roku życia ma prawo, no bo to jest ten czas, kiedy jeszcze nie ma tego dobrego rozeznania etycznego czy moralnego, ale później trzeba nad tym mocno pracować. Jak z tego egoisty zrobić człowieka solidarnego? To jest też ciekawy temat, który chciałbym, żebyście za chwilę poruszyli. Jak wychowywać dzieci do tej solidarności? Dlatego, że egoizm dzieci, nawet tych najlepszych, w pewnym momencie uderza też w solidarność małżeńską. Taki przykład z ostatniego spotkania kręgu domowego kościoła, do którego ja mam zaszczyt należeć. Rodzice, młodzi, jeszcze czworo dzieci w wieku szkolnym, właśnie mówią o tych takich przykładach, jak to, no chociaż mama, mamusia, czwórka dzieci, dzieci, jak to, dzieci, mamusiu, a kogo ty najbardziej kochasz? Podchwytliwe zawsze pytanie, nie? I mamusia znajduje odpowiedź, po której dzieci są smutne, bo mamusia mówi, najbardziej to ja kocham tatusia. I dzieciom opadają, prawda, oczy i opadają tutaj dziąsła i wszystko. Jak to? Nikogo z nas? Tatusia kochasz najbardziej? No jak to możliwe? Co to za świat? Albo tatuś, ten sam tatuś, coś tam powiedzmy przysłowiowe, ostatnie ciastko, albo coś tam tatuś ma. I dzieci przybiegają, tatusiu, a komu to dasz? Dla kogo to jest? A tatuś mówi, no, to jest dla mamusi. Jak to? Dla nikogo z nas? Nie podzielisz? No, tak, bo dla mnie mamusia w tym domu jest najważniejsza. I prawda, i dzieci w tym momencie źle wychowywane, tak mi się zdaje, że zaczną to boleśnie przeżywać, więc to jest bardzo duży problem i też ciekawy jestem, jakbyście wy, doświadczeni małżonkowie, pan Lech też przecież wspaniałe dzieci wychował, jak uczyć dzieci solidarności od tych małych, tych, ja, nie trochę rodzice uczyli, ale po latach widzę, że też no jeszcze nie wszystko mnie nauczyli, mogli dużo więcej, dużo, dużo więcej, dawali, powiem tak, dawali mi dobre przykłady, ale tak jak pani Aldona mówiła, słowami nie uświadamiali mi wagi pewnych rozwiązań, pewnych wartości, pewnych zachowań. Więc tu się zgadzam, że rozmawianie jest bardzo ważne, bo to jest, że ja widziałem, że moja mama się tam dla kogoś poświęca, czy mój ojciec, no to fajnie, nie? Ale ja nie miałem świadomości, że to trzeba, warto naśladować, że trzeba iść tą drogą. I myślę, że to jest też ten temat bardzo ważny. Jak dzieci uczyć tej dobrej solidarności?
No to jest pytanie, które zadajemy w tym momencie słuchaczom, bo już nasz czas tutaj wprowadzenia się skończył, ale odpowiadając tu księdzu na to pytanie, na ten problem, który postawiła mama czy tata, którzy mówią, że kocham najbardziej właśnie mojego małżonka, to wcale nie jest przez dzieci źle odbierane, bo zauważmy, jeżeli w pokoju, gdzie jesteśmy, każdy gdzieś coś robi i nagle tata podchodzi do mamy, ją obejmuje, porywa, zakręci. Dzieci rzucają swoje zabawki, przylatują do rodziców, wieszają się na nich i robi się jeden wielki kłąb, który się potem toczy po dywanie. Wszyscy się ściskają, kochają i się cieszą, bo mimo, że od dzieci oderwać od zabawy jest bardzo trudno. Wiemy, jak sprzątaj albo coś, jakiś obowiązek. To widząc kochających się rodziców, lecą, bo one też chcą doświadczyć tej właśnie bliskości i tej radości. To jest dla nich najważniejsze i właśnie dlatego miłość między małżonkami jest najważniejsza dla dzieci. Najbardziej budująca. I tutaj już nie będzie zazdrości, że tata dał to ciastko, czy czekoladkę mamie, czy mama tacie, bo dzieci wiedzą, że one są też objęte kręgiem ich miłości i mają tę pewność, że to będzie trwało. A nie to, że czy wy się nie rozwiedziecie? No to są już pytania stawiane przez dzieci, które widzą nieporozumienia, kłótnie, brak dialogu. No i to jest straszne. To jest wtedy straszne. Tutaj wtedy jest blokada rozwoju na wielu płaszczyznach. Ale proszę Państwa, dziękuję za wprowadzenie i chciałbym prosić do kontaktu z nami na fanpage'u, na Facebooku audycje dla małżonków. Jak sobie wpiszecie na Facebooku, są również podane linki do strony www.takrodzinie.pl, czy jeżeli chodzi o zespół Moja Rodzina na Facebooku, też zespół Moja Rodzina wpisać proszę, czy Tak dla Rodziny. Także to są te miejsca, które możemy na Facebooku zobaczyć. Są zdjęcia naszych prelegentów ze wspólnej pracy z siostrami Loretankami, między innymi właśnie w miesięczniku Tak Rodzinie. I kontakt telefoniczny dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. I teraz co? Zbudujemy dom oparty...
Tak, zbudujmy dom oparty na skalę. To piosenka zespołu Moja Rodzina, której twórcą jest najstarszy nasz syn Gabryś Wiśniewski, ale jest to też taki trochę hymn dla nas, ponieważ to właśnie ta Ewangelia została, wybrzmiała na naszym ślubie. O domu budowanym na skalę.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę, który dom swój zbudował na skalę. Wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w dom. On jednak nie runął, bo do skały był przybity. On nie runął, bo na skalę stał. On nie runął, bo na skalę stał.
Budujmy dom oparty na skalę.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:25. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to rodzina szkołą Solidarności. Nasi goście, ksiądz dr Janusz Stańczuk, państwo Aldona i Artur Wiśniewscy. Rozmawiamy o tym w tej chwili, jak przygotować dzieci do tego, by zrezygnowały ze swojego egoizmu, który mają wbudowany od urodzenia, do dzielenia się, do solidarności z innymi. I to jest też pytanie dla naszych słuchaczy. Może to jest pytanie za trudne, ale prosimy o telefony 56 655 23 55 czy 56 655 23 56. Na Facebooku można również pod zdjęciem naszym pisać pytania czy komentarze. Mamy otwartego Facebooka. Będziemy widzieć i odpowiadać. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Piotr z Łowli z tej strony.
Witamy,
chciałem podziękować
Piotrze
za piękne świadectwo rodziny, takie praktyczne, niesamowite, na pewno długa ścieżka tych doświadczeń, bo tutaj już słychać wnuki, bardzo dziękujemy, na pewno jest czego zaczerpnąć. Chciałbym jednak przekierować swoją myśl i też tam prosić o rozwinięcie to, co powiedział ksiądz. Jakby takie wcelowanie w sedno, że każdy z nas rodzi się egoistą i rzeczywiście ten czynnik egoizmu, ja tu mówię egocentryzm taki, jest i nie wiem, jakie jest tam doświadczenie państwa, ale jednak w stadzie jest zawsze zazdrość i to zawsze od wieku było tak, że w człowieku jest jakaś zazdrość o coś,
tak,
nawet o najdrobniejsze rzeczy. No i trudno nawet tu zachować równowagę, też patrząc od tej strony, że człowiek ma wolną wolę, tak, i ma jakieś swoje pragnienia. Jakby tutaj państwo mogli się coś szerzej podzielić, jakąś konkretną może sytuacją i ubogacić nas z tej strony, bo bardzo, bardzo mi się podobało to, co ksiądz też powiedział, że jednak dzieci tam poszukują swoich rzeczy i zawsze ta, powiedzmy w cudzysłowie, pozytywna walka następuje, taka rozwojowa, bo w tej walce trzeba przyjąć jakąś pokorę. No ale jednak zawsze jest jakieś takie szukanie swojego i swoich takich rzeczy.
Panie Piotrze, o jakim wieku dzieci pan mówi?
Ja myślę, że to jest różnorodnym, bo każdy jest na każdym etapie, a szczególnie by mnie interesowało kwestie, tak patrząc na dzień dzisiejszy, spraw związanych z mediami, to znaczy z elektroniką,
aha,
bo u małych dzieci jest co innego, to najdrobniejsza rzecz, czy zabawka, czy nawet jakaś słodycz, tak jak tu słyszeliśmy. A u starszych, no to wiadomo, są to jakieś rzeczy medialne, czy telefon, czy inne rzeczy. Jeżeli były napięcia, na pewno były napięcia, ale gdy sobie państwo fajnie radzili, to jakby coś można było coś powiedzieć szerzej, tak? W jaki sposób udawało się wypalać ten egoizm, który dzieci, ale tak naprawdę każdy z nas nosił i nosi na swój sposób. Przychodzę do nasłuchu i serdecznie jeszcze raz pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Piotrze. Prosimy bardzo.
Znaczy rozumiem, że panu Piotrowi chodziło o, bo tutaj zrozumiałam, że jako w prezencie, tak?
Po prostu dziecko czasami ma ten smartfon i niezależnie od tego, co mama mówi, co tata mówi, on musi skończyć. Nie wolno mu tego smartfona odebrać, bo będzie awantura kosmiczna.
No tak, no to... Mogę opowiedzieć, bo to jest tak, czterech chłopców, tak? Gry komputerowe. Z własnego doświadczenia powiem, no ja byłam wychowywana w takim, no mogę to powiedzieć dzisiaj bez żadnego skrępowania, że byłam wychowywana w reżimie. Byłam po prostu. Mój tata był tak konkretnym człowiekiem, że te wymagania były tak wyostrzone, że no dosłownie co do minuty trzeba było się meldować, trzeba było o wszystko pytać. Czy ja to lubiłam? Do któregoś momentu życia pewnie tak, ale w którymś tam momencie życia zaczęło mi to przeszkadzać do tego stopnia, że no mieliśmy bardzo duży konflikt i zawsze sobie powtarzałam, że ja będę trochę swoje dzieci inaczej wychowywać. Jak to zwykle bywa, ze swojego domu rodzinnego zabieramy absolutnie schematy i potem naprawdę trzeba się napracować, żeby tych schematów, jeśli są niewłaściwe, żeby nie powielać. Natomiast to, co właśnie lubiłam z tego wychowywania mnie w domu, myślę, że wzięłam do swojego jakiegoś sposobu na dzieci. I teraz, no tak jak rozumiem to pytanie, sprawa wychowania dzieci rozpoczyna się tak naprawdę w momencie urodzenia dzieci. Jeżeli pewne rzeczy chcemy wypracować w dzieciach, to musimy zacząć to robić od początku. To wiem, że są różne teorie na temat wychowania, że w tej chwili po prostu świat medialny i różne podręczniki są zasypane różnymi teoriami, podpowiedziami, jakimiś naukami na temat wychowywania dzieci. Natomiast myślę, że każdy z nas ma intuicję i doskonale wie, co dla naszego dziecka jest dobre, a co jest złe. Myślę, że z tej intuicji często warto korzystać. U nas po prostu kwestia dostępu do, no jeszcze nie było może to wtedy w taki sposób, że wszyscy mieli telefony komórkowe, że wszyscy mieli dostęp do komputera, ale na przykład internet, który był w domu, włącznik od internetu był w dużym pokoju, czyli tam, gdzie spali rodzice. I ja wypracowałam sobie po prostu, ponieważ no jakby tutaj tą jakby takim decydentem od tych spraw, no byłam właśnie ja, wypracowałam sobie taki z dziećmi kompromis, że oni wiedzieli, że sobota, niedziela to czas bez komputera, na przykład. To był czas dla rodziny, więc to było wpajane od najmłodszych lat. Oni z tym mechanizmem, to tak jak słuchanie muzyki poważnej. Oni słuchali muzyki poważnej już od najmłodszych lat, od roku, od dwóch lat, od trzech lat życia i dla nich nigdy to nie było problemem, prawda? Więc jak oni od początku wiedzieli, że na przykład w nagrodę na przykład jest zmywanie naczyń, to oni nigdy nie martwili się, że mają zmyć naczynia. Podaję taki przykład, prawda? Czysto teoretyczny. Ale naprawdę, jeśli chodzi o dostęp do internetu, to było to wydzielone i był taki moment, że zaczęli mnie trochę oszukiwać, bo już sobie tam założyli jakiś tam swój przekaźnik. Już się zgodziłam na to, no bo już byli w takim wieku, że należało tak zrobić. I zaczęli w nocy grać. I ja po prostu przyłapam i oni, no musieliśmy się umówić. Albo jesteśmy wobec siebie w porządku i ustalamy pewne rzeczy. Myślę, że fajnie jest na przykład spisać z dziećmi taki...
Kodeks
zasad i oni się pod tym podpisują. Ustalamy ilość czasu, który przeznaczamy na gry komputerowe, czy no musimy wiedzieć też, gdzie są. Ja naprawdę współczuję rodzicom w tej chwili. W tej chwili są takie czasy, że my rodzice chyba nie są w stanie kontrolować, dlatego mówię, bardzo ważne jest to, żeby wychowywać do tego, tej umiejętności wyboru i korzystania z mediów od najmłodszych lat. Jeżeli dzieci będą pewnych mechanizmów nauczone, to one po prostu będą wiedziały, ile można grać, gdzie warto wejść, gdzie nie wolno wchodzić, dlaczego i myślę, że to jest taka sytuacja. No, jeśli coś to pomogło, to...
Dobrze, odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja mam taki trochę problem.
A kogo witamy?
Janusz z Opolskiego.
Witamy, panie Januszu.
Próbowałem wychować dzieci, nie wyszło mi po prostu. No, dużo było ludzi, które mi w życiu przeszkadzały. Miałem pomysły, nawet opracowałem sobie taką definicję, że dzieci są prezentem od Boga dla Pana Boga. Ale to mi nie wyszło po prostu, no, kradzieże, narkotyki, próby samobójcze. No niestety wszyscy próbowali mi we wszystkim przeszkodzić. Dzisiaj jest totalna porażka. W domu nie ma modlitwy, nie byłem do tego przygotowany, nikt mnie tego nie nauczył, próbuję to stworzyć. No ale to jest po prostu wszystko za późno. Synowie powyrastali, w domu nie ma modlitwy, nie ma nawet kolędy. Próbowałem coś zrobić, po prostu wycofałem się totalnie. Nikt nie porusza tego tematu, że nasze kobiety oglądają tak durnowate seriale, te tureckie. Przecież to jest totalna patologia. Próbowałem oglądać to, nie wiem, tam jest ciągle kłótnia, ciągle problemy i kobiety to oglądają. Od 40 lat naszym kobietom pierze się mózg od, począwszy od Izaury. Przecież to były tak durne filmy, a one wciąż lecą. I jest zmiana, nie wiem dlaczego w telewizji polskiej puszczane są te seriale, które w ogóle nie mają zdolności wychowawczych. Nikt nie porusza tego problemu. I druga sprawa, nikt nie porusza problemu, u kobiet jest taka choroba, androfobia, nienawiść do mężczyzn. Bardzo często w wielu małżeństwach jest ten problem. Nikt tego nie porusza.
No, ktoś to buduje, tą androfobię. Także... Panie Januszu, jest to poważny problem. Ja powiem, że swojego czasu taki też serial w Kamiennym Kręgu, który oglądaliśmy z żoną, z dziećmi i ja już wiedziałem, że to jest ostatni serial, który oglądamy. Więcej seriali, powiedziałem, nie będzie. I potrafiliśmy, że tak powiem, z żoną to uzgodnić, bo po prostu tam nie ma nic wartościowego, a jest to złodziej czasu, nie pozwala nam dysponować właściwie czasem dla rodziny i koniec z serialami. No, może byłem despotą, ale to nie było zarządzenie odgórne, bo to było przedyskutowane, przemodlone i przez to no, zyskaliśmy czas. Ale...
To prawda, tak troszkę mówiąc pół żartem, pół serio, ale w czasach, kiedy nie byłem jeszcze księdzem i łudziłem się, że znajdę dobrą żonę, to miałem pewne priorytety i na liście tych priorytetów było, że moja żona nie będzie nigdy paliła papierosów, bo całować się z tą, jak się nazywa, z popielniczką, to żadna radość i nie będziemy mieli w domu telewizora i nie będziemy chodzili na potańcówkę częściej niż raz w tygodniu, bo tak niektórzy chcieliby częściej. I to jest prawda. No ja tutaj bardzo panu Janowi współczuję, ale no bądźmy szczerzy, kto te telewizory w naszym domu postawił, prawda? Kto... Ja nie mam w domu, może łatwo mi mówić, ja nie mam w domu telewizora, to też nie była łatwa decyzja, ale tak jak pan Leczek przed chwilą powiedział, odzyskałem czas, odzyskałem jakąś część naszej wolności. I na pocieszenie powiem tak, panie Janie, to jest duża tragedia, kiedy widać, że dzieci idą w jakimś innym kierunku niż my byśmy chcieli. I to nie jest tylko nasza tragedia. Już od początku ludzkości Adam i Ewa mieli dwóch synów, jeden zabił drugiego. I później wielu patriarchów, królów te problemy dotykały. Bardzo porządni ludzie wychowywali dzieci i część tych dzieci szła w dobrą stronę, część złych. To jest tajemnica zła, tajemnica różnych spotkań, niegodziwości, która się ciągle w świecie dzieje. I nie wszystko zależy od rodziców, od wychowawców. Ale powiem tak, niech pan żyje najlepiej jak potrafi po prostu, bo być może pana dzieci zaskoczą, mówiąc kolokwialnie, kiedy pan będzie już starszym człowiekiem albo kiedy pana zabraknie, kiedy sobie przypomną, no jednak nasz ojciec może miał rację, może coś fajnego o życiu wiedział, żeby one przynajmniej miały jakiś dobry wzór do naśladowania, do wyboru. Wybiorą czy nie, to jest, to już... My nie wiemy, ale niech pan zrobi wszystko, żeby miały coś dobrego.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Teraz jest pan z Niemiec.
Witamy.
Bóg zapłać za takie piękne audycje. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. No bo nie ma nic ważniejszego niż rodzina, niż wychowywanie dzieci, ale... Z obserwacji, tak każdy z nas ileś tam żyje i obserwuje to wszystko, co się dzieje wkoło, i inni się zastanawiają, a drudzy tak bezwolnie sobie żyją i wszystko przyjmują. Ja też od kilku lat, dobrych kilku, pięciu, sześciu, nie oglądam w ogóle telewizji. I oczywiście jakieś tam potrzebne, mam telewizor nie wyrzucony dosłownie, ale nie oglądam telewizji, dlatego że nie tylko telewizja, ale świat już. Myślę, że telewizję przejął internet, to jest też inny problem. Dzisiaj wychowanie rodziców to jest mało, ale spójrzmy na najważniejszą rzecz. Rodzi się małe dziecko i od razu jest zaprogramowane, że ta matka, zaprogramowane dosłownie, przez system, że ta matka ma to oddać dziecko, gdzie jest duży problem, oddać dziecko do żłobka, tak, w wieku kilku miesięcy często. Dawniej nie ma nic ważniejszego niż wychowanie dziecka wczesno, nawet nie może wczesnoszkolnego, ale tego najwcześniejszego rozwoju. Jak dziecko idzie do szkoły lat 6, a jak jeżeli jest wiecznie oddawane gdzieś od tej piersi matki, od tego ciepła do tych systemowych, bo to nie ma wychowania od najmłodszego, wcześniejszego wieku, to potem przyjmuje obowiązki i to wychowanie, szkoła jest różna, wychowanie są różne, rodzice są zapracowani. Dziecko jest poza kontaktem dziadków, czy wielopokoleniowe rodziny to już nie istnieją. Dzisiaj każdy chce być na swoim, ale to ma swoje wady i zalety. No coś się tam skończyło, ten świat już się skończył, takich tych wartości, tej nauki, właśnie od tych starszych, od rodziców. Szkoła miała też inne wartości, wszystko było inne, dużo było nawet w tej szarej i złej komunii, ale jednak były jakieś tam wartości patriotyczne przede wszystkim i tak dalej, miłości do tego kraju, jaki on tam nie był i w ogóle. A dzisiaj jest strasznie niesamowite jest wynaturzenie, takie odczłowieczenie miłości między rodzicem a człowiekiem, bo ten rodzic, jak mówię, sam z problemami wszelkimi, kredytami na 50 lat i stresem wiecznym, to dziecko samopas. Internet, tak jak wspomniałem, to jest portalowy dosłownie. Czyli 70, zdarzają się klasy, rozmawiam, jak to ma się różnych znajomych, różnych też wieku, i rozmawiałem czasem, zdarza się, że 70% dzieci, nie zwracam na to uwagi, że 30-parolatkowie to jest 70% czasami klasy, gdzie są po rozwodach. Następna epidemia. Dzieci, opowiadam mi ostatnio znajoma, jak dzieci na podwórku rozmawiają, a ja tam u mojego ojca na weekend, ale gdzieś tam woli być u ojca, bo u matki tam przychodzi jakiś konkubin. No i to są takie rzeczy współczesne. Łatwość rozwodów przez internet, te portale, byle nieporozumienie, byle niezgoda. Łatwość nawiązywania kontaktów. Na Facebookach czy innych portalach, bardziej groźnych niż Facebook, bo dosłownie te wszystkie seks randki, seks spotkania, to jest dzisiaj epidemia. Na to też te dzieci są rozbite całkowicie, podwójnie, bo nie dość, że inne zagrożenia, to jeszcze rozbita rodzina. I to wszystko łączy się w całość. Tą całość buduje socjotechnika, to jest inżynieria. Odpowiednie wychowania człowieka, odczłowieczenia, pozbawienia go fundamentów duchowości, takiej religijności, kontaktu z Bogiem, z Kościołem. Młodzi ludzie nie uczestniczą w żadnych zajęciach dzisiaj chętnie, tak jak dawniej, oazowych, kościelnych. Oczywiście są grupy, jak najbardziej. I chwała Panu Bogu za to, że w ogóle jeszcze ktoś chce, bo większość nie chce. Chce łatwych pieniędzy, łatwego życia, bez takiego. Najgorsze jest to, że młodzi ludzie, oni nie chcą już dzisiaj pracy nad sobą, to jest najgorsze. Idą w narkotyki. Kolejne zagrożenie. Nie wiem, dlaczego jest takie przyzwolenie policji, systemów, całych państw z narkotyzowania społeczeństw. Są takie filmiki. Naprawdę dzisiaj świat rzeczywisty można zobaczyć jeszcze też w takich niezależnych mediach. To proszę sobie spojrzeć, jak w Stanach Zjednoczonych na wielu ulicach jest plagą, zwłaszcza w tych cieplejszych takich Stanach, ja mam znajomych też w Stanach, ale opowiadają, że to jest już nawet zakazane, bo są całe ulice, gdzie ludzie leżą, gdzie leżą młodzi ludzie, narkomani, bez dachu nad głową, tylko tyle co wyżebrzą, i jak idzie się często już, to samochodem można, bo już nie przejdzie przez ulicę. Tyle, taka jest masa zniewolonych ludzi przez uzależnienia, przez właśnie narkotyki. To samo się dzieje w Europie, no w Polsce oczywiście też. Więc jak pójdzie do kościoła, jak on będzie naćpany po imprezie, bo weekend, a piątki, proszę, niech mi ktoś powie, dlaczego zawsze te imprezy, takie wszelkiego rodzaju diaboliczne, nawet, bo trzeba być takim szeroko widzącym, na szerokiej płaszczyźnie spróbujemy to zobaczyć. No, leci w telewizji w Polsce, ja w sporcie miałem dużo kiedyś wspólnego, uprawiałem poważnie, więc jakieś takie, jak teraz ten na Polsacie, na Gromdy, różnego rodzaju bandyty, szerzenie bandytyzmu takiego dosłownego właśnie, tak Krwawy Piątek, tak sobie nazwali Krwawy Piątek, bo to nie będę rozwijał tematu tam szerzej, bo to ci co wiedzą, to wiedzą. Więc telewizja ogólnie i wszystkie media społecznościowe już dawno rozbiły tą rodzinę, jest tylko to pytanie jedno. Jak zawalczyć o to, żeby zawsze mówię, żeby się zjednoczyć, żeby nawet było milion czy 2 miliony tych takich świadomych, bo ludzi nieświadomych jest więcej, no z natury. Ktoś ich tam uczy, ktoś ich zagospodarowuje, ich umysły i pożąda i te wszystkie, co oni tam jak za czasów Nerona, tak, dajmy tylko im zabawę, dajmy krew i dajmy trochę chleba i będzie zadowolony motłoch. Tak się dzieje teraz. Wszystko tylko, żeby nie do Pana Boga, nie, żeby rodzina, żeby siła rodziny była, bo to jest najważniejsze. Polska jest w tragicznym sytuacji. Jak obserwuję tutaj nawet olimpiada jest, czy coś, to my nawet medalu nie mamy i tak dalej. Ktoś tam mówi, co, jak, opisują różni dziennikarze, a to wynika, że my nie mamy w ogóle młodzieży na zagospodarowane dębu czy lat w sporcie, w czymkolwiek, bo nie istnieje ten sport. Nie ma żadnych ligi sportowej, jak było dawniej. Nie ma kompletnie nic. Jest tylko pustka, jest tylko, żeby wyjść i w taką przepaść, taką ideologiczną przepaść. To jest ten system. No,
ma pan rację, panie Krzysztofie, to jest straszne, ale nie dajmy się tak całkiem już zniechęcić i zdołować, bo jednak coś od nas zależy. Jakby nie było, niezależnie od tego ciśnienia zła ze strony świata.
Panie Krzysztofie, ja myślę, że trzeba się też rozejrzeć troszeczkę dalej, bo może z pana perspektywy jest tak źle, ale my jako Fundacja Tak dla Rodziny działamy na rzecz rodzin. Obserwujemy wiele wspaniałych, cudownych rodzin, które są blisko nas, w naszej małej miejscowości, ale też kiedy koncertujemy po całej Polsce, spotykamy te piękne małżeństwa, piękne rodziny. Jeżeli mówimy o tym czarnym scenariuszu, no tak to jest, że czasami może człowiek jest w jakiejś fazie zła, ale ten człowiek za chwilę może być świętym. Może Pan Bóg za chwilę dopuści do tego, że ludzie będą nawracać się. Może ten fragment rzeczywistości, który Pan ogląda, jest wycinkowy, może trochę w ciemnych barwach. Ja uważam, że trzeba więcej troszeczkę optymizmu i my jesteśmy w stanie zmieniać ten świat. Zacznijmy od siebie, od własnego sumienia, od swojej rodziny, małżeństwa. My możemy ten świat zmienić, a za chwilę będzie zupełnie inny obraz rzeczywistości.
Póki te dzieci jeszcze są w naszym domu.
Tak, możemy dać przykład. Tak, bo przykład małżeński, przykład rodziców idzie jako przekaz do końca życia. Zawsze dzieci, nawet jeśli zbłądzą, będą miały do czego wracać, do tego obrazu swoich rodziców, do ciepła, do zapachów, które są w domu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z tej strony Norbert z Zambrowa.
Witamy panie Norbercie.
Ja chciałbym odnieść się do słów pani, która mówiła na temat korzystania przez dzieci telefonów komórkowych i limitów, prawda, w godzinach.
Tak,
ile
tak.
To można i jak to można wyegzekwować. Otóż dla mnie to było bardzo dużym problemem, nie tylko jeśli chodzi o czas, długość tego czasu, ale też o to, jakie treści nasze dzieci mogą w tym internecie znaleźć. Powiem szczerze, że wizja, kiedy moje dzieci miały mieć telefony komórkowe, przerażała mnie. No i niestety przez naukę zdalną nieuchronnie szybko dosyć nastąpiła, bo dzieci mam, mam trójkę dzieci, córkę w wieku 10 i syna w wieku 13 lat. I trzeba było dzieci uposażyć w telefony komórkowe. Także chciałbym się podzielić z tym, co, jakie rozwiązanie ja zastosowałem. Otóż przez pomyłkę znalazłem aplikację, która, prawda, paruje konta Google. Nie będę mówił nazwy, żeby nie reklamować. Osoby, które się zainteresują, na pewno to znajdą. I powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z zastosowania tego narzędzia, ponieważ ja nie kontroluję moich dzieci. Chciałbym to zaznaczyć. Po prostu z dziećmi jestem umówiony, że mają korzystać tyle i tyle godzin, tylko mam podgląd właśnie, ile godzin korzystają z internetu. Mam świadomość, że blokuje się treści, te najgorsze, nieodpowiednie dla nich, dla ich wieku, w tym treści erotyczne, co dla mnie jest bardzo ważne, żeby po prostu moje dzieci uchronić przed tym problemem. No i co jeszcze jest ciekawe, jest możliwość lokalizacji moich dzieci. Bo to, co się stało jakiś czas temu u nas w kraju, po prostu było bardzo głośne z małym dzieckiem i boję się moich dzieci, także po prostu moje dzieci wiedzą, że jest taka możliwość i...
Tak? Halo, halo? No coś, straciliśmy kontakt. Czy coś odpowiecie?
No ja tylko chcę powiedzieć, że gratuluję panu, że właśnie to jest wspaniała sprawa, że pan jest świadomym ojcem, bo to jest naprawdę no, coś niezwykłego. Bardzo dobrze, że jest ta kontrola, ale też bardzo dobrze właśnie, że pan umawia się z dziećmi, że buduje pan zaufanie, pewną więź. No myślę, doskonałe rozwiązanie i świetna podpowiedź też dla wielu rodziców.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże gościom w studio i zaraz i radiosłuchaczom.
Szczęść Boże.
Mówi Wojtek z Norwegii. Ja do tego telefonu.
Witamy.
Pana Krzysztofa, który tak mówi, że niczego nie ma. To jest nieprawdą, że niczego nie ma, bo my widzimy to, co chcemy. Ja akurat jestem ojcem czwórki dorosłych już dzieci. Córka moja jest zaangażowana bardzo mocno w działania prolajpowe w Krakowie. Synowie są troszeczkę, wiadomo jak to chłopaki, na bakier z kościołem w tej chwili, ale jeszcze tak nie do końca. Jeden syn jest ministrantem, drugi był ceremoniarzem. Także to tak nie jest do końca, że to już jest tak już totalnie nic. Pracujemy nad tym z małżonką, żeby było coraz lepiej. Wiadomo, oni są już dorośli. Samce alfa walczą o swoje, walczą o miejsce, pokazują, że im też coś rozumieją, coś wiedzą. Ja to rozumiem, staram się być z synami jako ojciec, jako partner od kilkunastu lat, od 11 lat pracuję za granicą, w domu jestem raz w miesiącu, dwa miesiące też się zdarza. Więc jakiś ten kontakt od ostatnich lat mamy troszeczkę taki utrudniony, ale to czy synowie do mnie przyjeżdżają tutaj do Norwegii też w wakacje, czy mamy kontakt telefoniczny codzienny, po kilka razy rozmawiamy. Ja nawet wiem, co dzisiaj jedzą na obiad, gdzie mają w lodówce poukładane talerze z jedzeniem, także mówię, mama tam wam zostawiła. Także kontakt mamy bardzo dobry. Mamy wspaniałą młodzież, drodzy państwo. To nie jest tak, że wszyscy już są znarkotyzowani i do niczego i do kitu, powiem kolokwialnie, mamy wspaniałą młodzież, musimy nad nią pracować, musimy pokazywać im te wzorce, które myśmy przejęli od naszych dziadków, od naszych rodziców i będzie dobrze, alleluja i do przodu, nie należy się poddawać i to jest moja rada, jestem małżonkiem 34-letnim stażem małżeńskim, także już też ten staż bogaty w wielu doświadczeniach i wielu problemach, i wielu upadkach, i wielu wzniesieniach, ale wszystko jest dobrze, wszystko jest w jak najlepszym porządku i z dziećmi, i z całą rodziną, także, także. Mamy wspaniałą, wspaniałą młodzież, mamy wspaniałe dzieci, tylko niestety nie możemy ich zostawiać. Dla telewizji, dla internetu musimy im zająć czas, musimy im pokazać, że my też mamy dla nich czas.
Tak jest, panie Wojtku. Dziękuję bardzo za ten głos. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Naprawdę to wielka nadzieja też i taki optymizm. I rzeczywiście tak jest, że tych... ponieważ mówię, pracujemy w szkole. Ja pracuję w szkole, gdzie jest 500 uczniów. Mąż, gdzie jest setka. Same wspaniałe dzieci, tak jak tutaj pan Wojtek powiedział, dzieciom trzeba też poświęcić czas. Dzieci potrzebują pilotów, potrzebują opiekunów duchowych, potrzebują właśnie, żeby z nimi być, towarzyszyć im, pokazywać też, w jaki sposób ten czas warto spędzać, jak być aktywnym, właśnie uczyć też solidarności. Więc to dziękujemy bardzo za ten głos, bo rzeczywiście tak jest. Jest wiele dobra, wiele pięknych rodzin, pięknych dzieci i wspaniałej młodzieży. A te dzieci, ta młodzież i rodziny mają też swoich aniołów. I nawet jeśli kiedykolwiek zdarzy się tak, że gdzieś ktoś odejdzie, prawda, czy upadnie, to zawsze Pan Bóg wysyła anioły, które pozwalają nam wrócić do domu. I szczególnie tutaj właśnie dla Pana Wojtka, też dla całej rodziny, z dedykacją zespół Moja Rodzina, piosenka Antoniny Wiśniewskiej-Wendy, Powrót do domu.
You.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23:00. Drodzy Państwo, chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 3 sierpnia spotkania i zjazdy rodzinne. Naszym gościem będzie ksiądz dr Kazimierz Kurek, salezjanin, krajowy duszpasterz rodzin w latach 85-96. Pan Krzysztof Chodkowski i pan Wojciech Chodkowski. Także będziemy mówić o zjazdach rodzinnych. 10 sierpnia życie pomiędzy zaufaniem a lękiem. Siostra Anna Maria Pudełka, apostolinka. 17 sierpnia jak rozwijać na poszczególnych etapach życia głęboką relację z Bogiem. Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta. Także serdecznie zapraszamy. Czy nasi goście zapraszają kogoś na jakieś w najbliższym czasie koncerty, gdzieś organizujecie? Mojej rodziny?
Mojej rodziny nie. Fundacja Tak dla Rodziny realizuje w tej chwili projekty z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, z Niepodległej, więc no, jeżeli możemy zaprosić, to zapraszamy na warsztaty. Najbliższe odbędą się w niedzielę w parafii w Malurzynie i w parafii w Sulerzyżu, to jest dokładnie 2 sierpnia w niedzielę.
1 sierpnia.
1 jest niedziela? Tak? Mm-hmm. Przepraszam, 1 sierpnia.
I kontynuujemy temat Rodzina uczy szkołą Solidarności. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc na początku audycji...
A kogo witamy? Kogo witamy?
Józef, środkowo-wschodnia Polska.
Witamy panie Józefie.
Na początku audycji była mowa o dwóch solidarnościach, jak gdyby. Dobrej i złej. Otóż ja jestem przeciwny używaniu takich pojęć solidarność zła. Myślę, że nie ma czegoś takiego. To słowo, to określenie jest niepotrzebne. Powinno się używać słowa solidaryzm. Solidaryzm to jest ludzi, prawda, to jest zmowa jak gdyby w celu czynienia zła. To jest solidaryzm, natomiast czasem zdarza się, niestety słyszy się w jakichś audycjach publicystycznych o solidaryzmie społecznym. Przecież mnie dreszcz wtedy przechodzi. To znaczy to kompletnie zdemoralizowane społeczeństwo, tylko prawda, wspierające się, jak tu czynić zło.
Tak jest, panie Józefie, to jest właśnie, tutaj troszeczkę jest gra o słówka, ale ksiądz zaraz odpowie, proszę bardzo.
Jak najbardziej, tutaj skłaniam się z panem Józefem do takich samych myśli. Na gruncie rzeczywiście naukowym ta solidarność zła, tak to w cudzysłowie teraz już ujmijmy, ona nie jest opisywana, chociaż przykłady są podawane, już wspomniany przeze mnie Leszek Kołakowski odwoływał się do najbardziej radykalnych przykładów. Przypominał, jak w jaki sposób wychowywano młodzież niemiecką, Hitlerjugend czy SS-manów w pewnym solidaryzmie grupowym, stadnym i było to bardzo złe. Ponieważ język polski nie ma niestety zbyt wielu słów, a w takiej potocznej rozmowie z kimś, trudno jest powiedzieć, co to jest solidarność, co to jest solidaryzm, zaraz trzeba zrobić przypisy, zaraz trzeba wyjaśniać, więc w takim potocznym rozumieniu czasami się używa tego słowa solidarność w złym, ale ma pan rację, że nie powinno tak być. Rzeczywiście solidarność powinna mieć tylko ten pozytywny kontekst, pozytywny wydźwięk, a ten zły to trzeba wyznaleźć jakieś inne słowa. One tam pewnie są, jakaś tam mafijność, jakaś tam prawda, gangowość, jakieś takie wspólne poszukiwanie zła, ale pewnie przydałoby się jeszcze kilka innych słów, żeby te nasze ludzkie zjawiska jakoś w miarę dokładnie opisać.
No mamy dobre konotacje z solidarnością, z słowem solidarność, ale jak zwykle ktoś próbuje nam
wydrzeć, tak jak kolor czerwony na przykład, czy cały szereg innych słów, które ta nowa lewica zmienia znaczenie, żeby nas po prostu omamić. Ale odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Proszę Państwa, małżeństwo obecne w studiu, bez odrobiny kadzidełka, zachwyciłem się kształtem Państwa małżeństwa. I tutaj akcent jest położony w tym, co Państwo mówiliście i co po prostu jest owocem życia, że decydującą rolę odegrała miłość. A tam, gdzie jest miłość, to oznacza, że tam jest Bóg. I On właśnie wprowadza porządek, wprowadza świadomość odpowiedzialności jednego za drugiego i jakby uświadomienie sobie własnej roli, swojej, jak to się mówi, swojego miejsca w szeregu. Serce staje się otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Odczytuje się potrzeby współmałżonka, odczytuje się potrzeby dzieci. I tutaj następuje potwierdzenie tych słów, że Bóg jest drogą, prawdą i życiem. I można stworzyć, powiedzmy, słowa o kształcie zupełnie przeciwnym. Tam, gdzie nie ma Jezusa, tam wszystko jest bezdrożem, kłamstwem i śmiercią. Mi się to w moim życiu nie udało. A to było konsekwencją jakichś uwarunkowań rodzinnych. Mój ojciec pochodził z takiego środowiska, że tam były twarde wymogi. I to również zaistniało w moim życiu. Był bardzo, że tak powiem, wymagający, a jednocześnie chłodny uczuciowo, ale ja nie mam do niego żalu. Bo to, że ja byłem tego pozbawiony, to tylko i wyłącznie pozwala mi obecnie rozumieć potrzeby uczuciowe drugiego człowieka. Bo to nie jest tak, że jeśli ja czegoś nie dostałem, to ja mam również, powiedzmy, w jakiś sposób tutaj zubożyć drugiego człowieka. Nie, to powinno wywołać, że tak powiem, skutek odwrotny. I tutaj, jak się słyszę w tych niektórych wypowiedziach, jest mnożenie sytuacji negatywnych. To nic nie daje, bo po prostu to jest uobecnianie zła. A na złu nic nie można zbudować. Trzeba po prostu w jakiś sposób zdać sobie sprawę, jakie mechanizmy rządzą ludzkim życiem. Taka jest prawda, że w człowieku nieustannie trwa walka między dobrem a złem. Święty Paweł to mocno akcentuje, że ona się odbywa na wyżynach niebieskich, co oznacza w tym języku światowym, że jest to walka na najwyższym szczeblu. I teraz po prostu wydaje mi się, że wybór jest prosty między złym a dobrem. Jeśli jednak jesteśmy w jakiś sposób zdruzgotani jakimś większym działaniem zła, no to w tej sytuacji, jeśli czujemy się bezsilni, wydaje mi się, że nie ma prostej sprawy, jak poprosić. I tutaj mamy takie przykłady, no jeżeli na przykład zaprosi się Matkę Bożą, ona na weselu Pani Galdyjskiej nie dowiedziała się od nikogo, że ma coś zrobić. I jej czułe serce wyczuwało tą potrzebę, która zaistniała. Także to jest w ogóle bardzo wielkie bogactwo, które przychodzi właśnie to, co zaznaczyłem na początku. Obecność Boga w naszym życiu. No to może tyle, bo to można by rzeczywiście dużo mówić, ale właśnie to jest coś takiego, że jeżeli nie spróbujemy, to nie doświadczymy. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Panie Pawle, serdecznie Pana pozdrawiamy, dziękujemy za te słowa, a w sposób szczególny pozdrawiamy, ponieważ pochodzimy i jesteśmy z diecezji płockiej.
I odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Opinogóry, kłaniam się serdecznie.
Witamy Panią Krystynę.
Ja jestem trochę znajomą Pani Aldony i chciałam powiedzieć, że wielkie dzięki Panu Bogu, że oboje małżonkowie nie zakopali swojego talentu, tylko mocno rozwijali i jeszcze mieli takie wielkie szczęście, że Pan Bóg obdarował ich dziećmi również z ogromnymi talentami i też dzieci nie zakopały talentów, ale to dzięki rodzicom. Dzięki rodzicom, że tak pięknie pracują. I zawsze jestem zachwycona tym małżeństwem i tą rodziną. A chciałam podać przykład, ponieważ wiem, ile to pracy kosztuje, że tak powiem, miłość i wychowanie dzieci, którym trzeba wszystko dać, żeby się rozwijały. Ja miałam taką sytuację, kiedy mój syn w 8 klasie, bo jeszcze to były tamte lata, kiedy ostatnie lata była szkoła podstawowa, 8 klasa, kiedy mój syn dostał się do szkoły praktycznej w Warszawie i powiedział tak, miał prośbę, czy możemy schować telewizor na strych. Ale czy tata się zgodzi? Ja dlaczego ma się nie zgodzić? Chowamy telewizor i nie ma telewizora. I chcę powiedzieć, że chyba od tamtego czasu zaowocowało bardzo to, że była bardzo duża ilość godzin w ciągu dnia i nie wiadomo było, co z tym zrobić, więc syn wszystkie godziny przeznaczył na rysunki, na malowanie, na swój własny rozwój, ale przy tym wszystkim jeszcze były ciągle pytania, do kogo pojedziemy i kogo zaprosimy. I właściwie to tak zostało chyba mu na całe życie, ponieważ ciągle ma gości, ciągle kogoś zaprasza, ciągle gdzieś jeździ i tak naprawdę nie ma tego świata wirtualnego, nie ma nadmiaru internetu czy telewizji, bo telewizji też nie mają. Ja też się nauczyłam tego, że szkoda czasu na internet, bo można tylko sprawdzić, ile się było na tym internecie i co się zyskało. W sumie niewiele, a więcej było strat. I dlatego chciałam też zauważyć coś takiego, że czasem dzieci mają tak wspaniałe pomysły i tylko warto iść za tymi pomysłami, wspierać je, bo to czasem te pomysły mogą owocować na całe życie. A też z tego czasu, kiedy jeszcze pracowałam zawodowo jako psycholog, zdawałam sobie doskonale sprawę, że my jako rodzice za mało czasu poświęcamy własnym dzieciom. Gdzieś tam ograniczamy się do pracy zawodowej, a bardzo ważne są kontakty interpersonalne, żebyśmy się spotykali, czy w rodzinach, czy z ludźmi obcymi, czy z rówieśnikami, żebyśmy potrafili to życie organizować i naprawdę wtedy jest o wiele łatwiej, bo przyjaźnie ludzkie są wspaniałe, piękne i można sobie naprawdę dobierać przyjaciół i z nimi współistnieć. Jeszcze raz chciałam pogratulować mocno Państwu Wiśniewskim, Aldonie i Arturowi. Można powiedzieć, że się Was kocha. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Pani Krystyno.
Bardzo dziękujemy, Pani Krysiu, i serdecznie pozdrawiamy.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Pana Leszka, witam zaproszonych gości, witam księdza Marcin z Morąga.
Witamy Panie Marcinie.
Ja przyznam się na początku szczerze, że całej audycji nie słuchałem, więc gdzieś bym się tak powtórzył, to proszę wybaczyć. Ale jestem ojcem czwórki żyjących dzieci, no dwoje Pan powołał, no święta Jego wola. Ale czwórka żyje, tak? To najstarsze ma 9 lat, więc jestem stosunkowo młodym ojcem, chociaż uważam, że nawet ze dużym stażem małżeńskim, bo 11 lat 24 lipca pojawiło się. Także powiem tak. Nie ma poważniejszego i trudniejszego zadania jak wychowanie dzieci. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja zarówno z małżonką, jest to bardzo poważna sprawa. Słyszymy się dobrze?
Tak jest.
Super. To jak my staramy się na dzieci wpłynąć. Od wczesnych lat, już nie pamiętam od kiedy. Kiedyś to mówiłem w radiu, ale powtórzę, może to komuś pomoże. Ale od wczesnych lat mówiliśmy dzieciom, że szatan i wszelkie zło wchodzi do serca człowieka przez oczy. Więc jak cokolwiek nawet oglądają, to mówimy, żeby nigdy nie oglądały reklam, zawsze odwracały głowę, a teraz już nawet ta starsza potrafi wyciszyć, odczekać odpowiedni moment i dopiero oglądać dalej. I widzę, że to skutkują. One to sobie zakotwiczyły w tych swoich małych serduszkach, jak pojawia się reklama, a bardzo często jestem w domu, także widzę, że po prostu one to odwracają głowę, wyłączają czy telewizor, czy po prostu ściszają. Jest to naprawdę, gdzieś to po prostu w tą małą psychikę, to małe serduszko gdzieś to trafiło i tak się starają postępować. Nawet ostatnio mój syn, szliśmy do kościółka, a on zamknął jednej pani furtkę, bramę do kościoła i po prostu i uciekł. Później z nim rozmawiam, że tak nie można postępować i w ogóle, tak trochę taka mina była bardzo przykra i ta pani była, siedziała w ławce, już mówię, synu, podejdź, on ma 5,5 roku, mówię, podejdź i przeproś tą panią, bo tak nie można zrobić. No i on podszedł i przeprosił ją, później się zapytałem go w domu, co ta pani powiedziała. No mi wszystko mi opowiedział, że ta pani powiedziała, że takie rzeczy się zdarzają, bo też ma małego syna, więc wybacza mu, on ją przeprosił raz jeszcze i mówię, synu, wiesz, co jest najważniejsze w tej całej sytuacji? No, tato, mów. Mówię, to, że było cię stać na te przeprosiny. Już nieważne, co zrobiłeś. To było brzydkie i tak nie wolno postępować. Ale ważne, że przeprosiłeś. Mówię, to jest najważniejsze. Jak upadniemy, trzeba zawsze stać i zawsze przeprosić. On mówi, tak, tata, tak, tata. Ja mówię, dokładnie, jestem z ciebie dumny. Mówię, super, synu. I widziałem w tej małych, w tych małych oczętach, że to taką mu wielką radość serca sprawiło, że to jest nie do opisania. Także co do takich rodziców, którzy mają dzieci starsze i różnie gdzieś tam te drogi pokierowały swojego życia. Powiem tak, nikomu tak nie zależy na zbawieniu naszych dzieci jak Bogu, więc oddajmy mu bezgranicznie swoje dzieci, omadlajmy je codziennie, on je wyprowadzi taką czy inną drogą, ale poprowadzi do nieba. Także jestem o to spokojny, o swoje i o wszystkie inne, jeżeli żeśmy Bogu to oddali, tą sprawę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dzięki.
Szczęść Boże, Panie Marcinie.
Dziękujemy bardzo za ten głos i za tę pełną energii i nadziei i taką siłę w Panu.
Mówi Pan o zawierzeniu Panu Bogu, o modlitwie. 31 sierpnia będzie audycja 20-lecie modlitwy różańcowej rodziców za dzieci. Ten internetowy różaniec rodziców za dzieci, który tak się mocno rozwinął. Róże różańcowe po całej Polsce. Niektóre nawet nierejestrowane w Oliwie, bo to w Oliwie wszystko powstało. Ale modlitwa jest istotnym właśnie takim czynnikiem, który pomaga rodzicom dotrzeć. Jak nie bezpośrednio, to trzeba przez Maryję, przez niebo, przez aniołów posyłać, prawda?
Przez Pani aniołów, Aldono? Tak jest, ale też Jan Paweł II powiedział totus tuus, Maryjo. To piosenka Antosi, totus tuus, cały twój, cała twoja. Myślę, że warto oddać się Matce Bożej, warto jej powierzać rodzinę, warto w modlitwie powierzać dzieci i ufać, bo ona jest najlepszym orędownikiem i wstawiać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się Panu, Panie Leszku, drogi Panie redaktorze i Państwu, ojciec Tadeusz Rydzyk. Słucham tej audycji i po prostu nadzieja rośnie. Piękna sprawa, jak ludzie pięknie dają świadectwo, jak my się nawzajem uczymy. To jest coś pięknego. I każdemu bym jednego tylko życzył i radził. Miłość. Jak jest mądra miłość, to dzieci, nawet gdyby w bardzo różnych, trudnych sytuacjach były. Bardzo trudnych sytuacjach. Bardzo powiedziałbym, nawet w sytuacjach jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, aż zbawienia. Ale jeżeli będzie miłość, to ta miłość zwycięży wszystko. I właśnie rodziców miłość. Miałem szczęście tak w tych dniach, ileś dni temu, patrzeć na rodzinę. To poznałem tych ludzi właśnie w tym roku. Dziadkowie, babcia, dziadziuś, córka, zięć, wnuczek i dwie wnuczki większe. Kochani, tam widziałem miłość. To było coś pięknego. Jak ten tatuś kochał, ta mamusia, ci dziadkowie i ta miłość dzieci już dorastających, dziewczyny na studiach, z narzeczonym przychodzi dziewczyna. Wszystko tak pięknie, a przy tym jeszcze małe dziecko, kilkuletnie. Kochani, jak patrzyłem na miłość taty, na miłość tej mamy, na wzajemne relacje rodziców, również z dziadkami, z teściami. Mówię, tam był Pan Bóg, tam jest Pan Bóg też. Wszystko jest poukładane dobrze. Te dzieci mają dobrze w głowie poukładane. Żaden internet im nie wywrócił w głowie, żadne towarzystwo. Miłość wszystko zwycięży. Ten rozdział, chyba to 13 rozdział listu do Koryntian, prawda?
Miłość. Tak, czynną miłość.
Pierwszego listu.
Tak, tak, i to wszystko będzie. A tej miłości też trzeba się uczyć, co to jest miłość, prawda? Tak, to jest, no i starsi też powinni pracować nad sobą. Nie tylko żądać od dzieci, ale pracować nad sobą. I tą pracą nad sobą też dają dobry przykład, prawda?
Mm-hmm.
No, dużo byłoby mówić, ale gratuluję. Ta audycja tylko mi więcej, jeszcze, no, jeszcze więcej mam radości. Jest nadzieja, będzie dobrze. Łaska Boża jest większa niż trudności, jakie przychodzą na nas. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, ojcze. I naprawdę dziękujemy za to radio też. Dziękujemy.
Za wasz apostolat, za to, że odpowiadacie na zaproszenia Ducha Świętego. Właśnie. I to jest też nadzieja. Dziękuję. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, ojcze dyrektorze. To tu Stuus, moja rodzina. Totus tuus. Przepiękna pieśń.
Drodzy Państwo, a ten czas leci jak szalony. 23:25, czyli za 5 minut kończy się nasza audycja. Nasi goście, ksiądz dr Janusz Stańczyk, państwo Aldona i Artur Wiśniewscy. Ostatnie minuty dla nas zostały. Co by teraz należało jeszcze powiedzieć? Małżonkowie. Ach, każdy udziela głosu drugiej stronie. Co za uprzejmość, co za miłość.
No właśnie. No, myślę, że warto podsumować to też słowami, które wypowiedział jeden z rozmówców, że Chrystus drogą, prawdą i życiem. Myślę, że w nim jest siła, w nim jest nadzieja. Jemu trzeba zawierzyć siebie, swoją rodzinę, swoje życie. I właśnie w taki sposób świadomy swoje małżeństwo. To jest fundament, to jest gwarancja chyba największa. I warto. Wiemy to z własnego doświadczenia, że warto.
No i taka jeszcze informacja ode mnie, że w każdej chwili człowiek może powrócić do domu ojca, w każdej chwili może nawrócić się, czy ma 15, 20, 50 czy 80 lat. Pan Bóg ma otwarte ramiona dla nas i może zmieniać nasze życie. I chce tego robić, chce to robić, czeka na każdego z nas, więc otwórzmy też swoje serca na Boga. Niech On działa w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach.
I ksiądz Janusz Stańczuk.
Chciałbym też tę nadzieję podtrzymać, ale już pan Artur mnie ubiegł i wyręczył, za co jestem wdzięczny. Ale mam też w sercu drugą myśl, bo dwa dni temu po raz pierwszy obchodziliśmy ten Światowy Dzień Babci i Dziadka na prośbę papieża Franciszka. I tutaj pan Artur godzinę temu dotknął takiego ważnego tematu, jak to jest być dziadkiem i rozpuszczać wnuki. I też sobie pomyślałem, że warto by porozmawiać, co to znaczy solidarność dziadków w wychowaniu wnuków, żeby jakaś spójność jednak z tymi rodzicami była. Ja akurat dobrze na tym wyszedłem w moim życiu, bo moi dziadkowie mi przekazali wiele wspaniałych, cudownych rzeczy. Dużo z nimi czasu spędzałem. Czy mnie rozpuszczali, to nie wiem. Pewnie tak, ale ja tego nie odczułem. Ale ponieważ słucha nas wiele osób, które na pewno są babciami i dziadkami, to też bądźmy solidarni w wychowaniu tych dzieci. Papież mówi właśnie o tych rzeczach, o których my tu dzisiaj też mówiliśmy, bo to nie trzeba odkrywać nowych rzeczy, że potrzebna jest trzy rzeczy potrzebne. Modlitwa, sięganie do historii rodziny, ale też sięganie marzeniami do przyszłości, ukazywanie dzieciom aspiracji. Co pięknego, co dobrego można w życiu zrobić. A wtedy wiele problemów, tych brudów, tych uzależnień trochę odpadnie, bo jeśli człowiek ma konkretny cel, ma konkretne zajęcie, zwłaszcza mężczyźni, którzy są zadaniowi, to nie tracą czasu na głupoty. I tego Państwu życzę.
No właśnie, bo w telefonach wybrzmiało tyle ocen, negatywnych ocen sytuacji, na którą nie mamy wpływu, tak by się wydawało, ale dopóki żyjemy, to mamy.
Jest nadzieja.
Jest nadzieja. Nadzieja w Bogu i po prostu tej nadziei nie wolno nam tracić, bo jeżeli zabraknie głosu prawdy, no to zło będzie triumfować.
I zacznijmy od małych kroczków, bo nas przeraża ogrom pracy. Zacznijmy od małych kroczków. No powiedzmy, wyrzucenie telewizora za okno nie jest małym kroczkiem. Nie musimy tego jutro robić. Ale na przykład ograniczenie czasu jego używania czy coś. No coś tam drobnego można zrobić zawsze. Od czegoś trzeba zacząć. Na dłuższą podróż zaczyna się od małego kroku.
Także rozmowa, czyli modlitwa z Panem Bogiem, rozmowa między małżonkami ze sobą, rozmowa małżonków, czyli rodziców z dziećmi. Bez tego się nie da. Bez tego się nie da. Nie wystarczy tylko odbierać informacje, których mamy tyle, że głowa pęka i nie jesteśmy w stanie ich zreflektować, przerobić. To nas przytłacza. Tylko właśnie ograniczyć dopływ informacji. To nam nie jest potrzebne do zbawienia i do zrozumienia siebie nawzajem, zrozumienia dzieci. Musimy siąść obok siebie, spojrzeć sobie w oczy, poprosić Boga o przewodniczenie naszej rozmowie i po prostu budować
dobro, budować wspólne dobro naszej rodziny. Nie mąż ma być górą, nie żona, nie dziecko ma być górą. Ma być budowanie wspólnego dobra, bo razem z całą rodziną mamy iść do nieba, bo nasze życie jest w niebie. Niebo jest naszą nadzieją. To jest wieczność, a tu tam nasze lata życia są całkowicie policzalne. To są dziesiątki jakieś lat, ale to są policzalne lata. Natomiast nieskończoność jest właściwie nie do wyobrażenia. A to jest... Każdego czeka, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy.
Nieskończoność już się zaczęła, a w naszych rękach jest, jak my ją spędzimy.
Właśnie. I tutaj wybór należy do nas. My wybieramy. Pan Jezus daje nam możliwości, ale nie przymusza. Wolna wola została nam dana i nie zostanie odebrana. My decydujemy na własne szczęście albo na własną zgubę. I teraz na koniec naszej audycji, dziękując Państwu Aldonie Arturowi Wiśniewskim, księdzu Januszowi Stańczukowi, ostatnia piosenka, która to będzie?
Hymn o miłości, do słów oczywiście świętego Pawła, właśnie kompozycja Antosi. Na koniec, no piękne przesłanie, jaka jest miłość, czym jest miłość, warto sobie przypomnieć.
Miłość cierpliwa jest,
miłość jest cierpliwa,
miłość łaskawa jest,
miłość jest łaskawa,
miłość nie zazdrości,
miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą,
nie unosi się pychą,
nie dopuszcza się bez wstydu,
nie dopuszcza się bez wstydu,
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą i tylko z prawdą.
Za współtworzenie rozmów niedokończonych, za wszystkie telefony. Dziękuję panu Przemysławowi, który realizuje dzisiejszą audycję i naszym gościom, państwu Aldonie i Arturowi Wiśniewskim. Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Było nam miło, szczęść Boże.
I księdzu redaktorowi Januszowi Stańczukowi dziękuję również.
Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tej godziny i czas dla aniołów.
Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.